Przy mikrofonie Amelia Zalewska, a moim gościem jest profesor Miron Wolny. Jesteśmy po spotkaniu cyklu Biblioteka Podróżnika pod tytułem Z Aten do Rzymu. Starożytność i współczesność. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się pięknie.
Na samym początku spotkania zwrócił pan uwagę na to, że zwiedzanie Grecji czy Włoch nie może odbyć się bez zwrócenia uwagi na starożytność, że nie jesteśmy w stanie uciec od tej epoki. Dlaczego?
Starożytność jest przede wszystkim obecna w naszym życiu, ponieważ namacalnie ją widzimy. Widzimy namacalnie zabytki, tak jak w Atenach i Rzymie, które są parkami archeologicznymi, tak jak to dzisiaj podkreślałem i pokazywałem te egzemplifikacje budowli, których no, nie da się po prostu nie zauważyć. A obok tego mamy cały skarbiec kulturowych wzorców, z których korzystamy do dzisiaj. W dzisiejszym dialogu, rozmowie o demokracji nie możemy pominąć wzorca ateńskiego. Oczywiście demokracja ateńska była bardzo odległa od tej demokracji, którą rozumiemy dzisiaj jako rządy ogółu. Nie możemy też uciec od rzymskiego porządku, od sposobu zorganizowania biurokracji, systemu prawodawczego. To wszystko starożytność nam przynosi.
Grecja niewątpliwie jest często wybieranym kierunkiem na spędzanie wolnego czasu. Co warto zobaczyć w Atenach?
W Atenach przede wszystkim warto zobaczyć centralne wzgórze, Akropolis, czyli to miejsce położone na wysokości, miejsce, w którym znajdują się Propyleje, gdzie znajduje się Partenon i Erechtheion. To jest oczywiście też ważny punkt widokowy, z którego możemy dostrzec szereg innych zabytków, kiedy z niego zejdziemy. Oczywiście warto obejrzeć Olimpejon, Bibliotekę Hadriana, przejść się po ateńskiej Agorze i kiedy już poznamy zabytki bądź fragmenty tych zabytków, które się tam znajdują, to warto po prostu tam pochodzić i spróbować pomyśleć tak, jak myśleli Grecy.
Wspomniał pan o wzgórzu Areopagu. Z czym to miejsce, to wzgórze się panu kojarzy?
No, mi kojarzy się przede wszystkim z próbą ograniczenia władzy Areopagu przez Efialtesa i kojarzy mi się z tym, z czym w ogóle badaczom historii starożytnej się kojarzy, z pewnym gremium, które próbowało w pewien sposób zmonopolizować swoją władzę i zwolennicy radykalnej demokracji próbowali to ograniczyć.
No dobrze, ale jeśli ktoś już się zmęczy tym zwiedzaniem, no bo przyjdzie taki na pewno moment, to co warto spróbować? Jaki jest taki lokalny posiłek, który właśnie w Atenach się spożywa?
To zależy, jakie mamy upodobania dietetyczne. Oczywiście, jeżeli chodzi o mięsne posiłki, wszystko, co właściwie jest serwowane, to jest na ogół mięso smażone, smażone lub pieczone. Dlatego warto je w jakiś sposób troszeczkę urozmaicić. No i to, co jest podawane w nadmiarze, to jest sos tzatziki, który no, nie sposób później nie spróbować zrobić go samemu. Także tak to wygląda.
Gdy opowiadał pan o Atenach i Olimpejonie, zwrócił pan uwagę na postać Temistoklesa. Jakie znaczenie ma ta postać dla miasta Aten? I w ogóle też inne postaci właśnie greckich bogów, jakie mają znaczenie?
Greccy bogowie to jedno, a politycy to drugie, chociaż jedni i drudzy mają ogromny wpływ dla życia politycznego Aten, ponieważ właściwie żadna czynność państwowa nie odbywała się w abstrakcji od świata bogów, więc te rzeczywistości przenikały się. Natomiast oczywiście, jeżeli popatrzymy na polityków ateńskich, to trzeba przede wszystkim wziąć pod uwagę tych, którzy no, położyli pewne zasługi w kształtowaniu ustroju demokratycznego. To oczywiście Solon i Kleistenes, ale także właśnie wspomniany Temistokles, który z jednej strony demokratyzował ustrój ateński, a z drugiej strony dbał o obronność miasta Ateny. I dzięki reformom Temistoklesa Ateńczykom udało się zwyciężyć w bitwie pod Salaminą. To jest jego największa zasługa. Natomiast oczywiście, jeżeli mówimy też o politykach ateńskich, to na pewno trzeba wymienić jeszcze dwóch, czyli Peryklesa, który odpowiadał za także demokratyzację ustroju, ale także za rozbudowę Aten. Bez Peryklesa nie mielibyśmy tylu wspaniałych miejsc do zwiedzania. No i oczywiście Demostenesa, który utwierdzał pewnego ducha niezależności i niepodległości Aten. A przyszło mu działać w okresie już dosyć ciężkim, trudnym dla Ateńczyków, kiedy napór Macedonii był nieubłagany. No i bitwa pod Cheronejem w 338 roku przekreśliła te nadzieje na niepodległą Grecję.
W tytule spotkania zawarł pan pewną metaforę z Aten do Rzymu. Co ona oznacza?
Tak, ta metafora oznacza przede wszystkim fakt przenikania się kultur i cywilizacji. I przede wszystkim oznacza fakt taki, że bardzo dużo elementów kultury helleńskiej znalazło się w kulturze rzymskiej. Rzymianie uczyli się od Greków, Rzymianie starali się Greków naśladować i w dużej mierze Grekami się inspirowali. Czyli można powiedzieć, w jakimś sensie kultura rzymska jest pokłosiem pewnego konglomeratu różnych innych kultur wcześniejszych. I tutaj zwróciłbym uwagę oczywiście przy Rzymianach na Etrusków, ale zwróciłbym też wielką uwagę na Greków. Zauważmy, że historiografia rzymska na samym początku to jest historiografia redagowana w języku greckim. Dopiero później wchodzi łacina i dopiero później pojawiają się takie postaci jak Cyceron chociażby, który jest bilingwiczny od dziecka i który podaje Rzymianom naukę grecką po łacinie. Więc twórczość Cycerona, bez względu na to, jak go ocenimy jako polityka, ma nieoceniony walor edukacyjny, który pokazuje Rzymianom Helladę.
Opowiadał pan o Atenach, teraz chciałabym przejść właśnie do Rzymu. Jakie zabytki warto zobaczyć w Rzymie, oprócz tych takich flagowych, czyli jak Koloseum, co warto zobaczyć?
Rzym jest na pewno miastem ciekawym jako park archeologiczny, ponieważ my mamy tutaj mnóstwo zabytków i przede wszystkim bardzo wartościowe muzea. Oczywiście Termy Dioklecjana to jest muzeum samo w sobie zbierające gro zabytków starożytności znajdujące się nieopodal dworca Termini. Oczywiście Muzeum Kapitolińskie, i oczywiście wszystkie te elementy, które znajdują się w przestrzeni miasta, więc oczywiście poza Koloseum, łuki triumfalne, łuk Tytusa, łuk Septymiusza Severa, łuk Konstantyna, zabudowania w postaci świątyni Herkulesa, czy świątyni Portunusa, jednego z najstarszego w ogóle bóstw rzymskich, czy kolumny, kolumna Trajana, czy kolumna Marka Aureliusza, ale także szereg elementów, które pokazują, jak ta starożytność się transformuje i przechodzi w czasy współczesne. W związku z tym, jeżeli zobaczymy zabytki chociażby w Villa Giulia, czy w zabudowę części miejsc w mieście Rzymie, to widzimy, jak bardzo ten antyk wchodzi w kulturę renesansową. To średniowiecze mija nieporównywalnie szybko, a twórcy renesansu no mają gotową kopalnię pomysłów. Oni z niej czerpią i oni budują nową jakość. Także to widać do dzisiaj.
Dlaczego warto wybrać się w podróż, ale śladami starożytnej Grecji i Włoch?
Przede wszystkim warto zadawać sobie pytanie, kim jesteśmy jako Europejczycy. I warto zapytywać o korzenie naszej cywilizacji. I jeżeli takie pytania sobie postawimy, no to ta droga automatycznie wyniknie i ona automatycznie nas doprowadzi na ślad ateński i na ślad rzymski. Nie ma od tego ucieczki.